Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
Święty męczennik Gabriel oddał swoje życie za Chrystusa w wieku 6 lat. Było to pod koniec XVII wieku, w 1690 roku. Należą do grona męczenników, którzy oddali swoje życie w tak bardzo młodym wieku. Czy cerkiew zna podobnych świętych?
Myślę, że wielu z nas, pewnie większość, wie i pamięta, kim jest święty męczennik Gabriel, że to jest niebiański patron naszych dzieci i młodzieży, cerkwi prawosławnej w Polsce, a cerkiew oddaje mu cześć, czci jego pamięć 3 maja, czyli w dniu, kiedy oddał swoje życie za Chrystusa. Tego dnia na uroczystości do zwierek, do rodzinnej wsi świętego męczennika zawsze ściągało niemal całe prawosławie Podlasia. Jeżeli zaś chodzi o inne młode osoby, które oddały swoje życie za Chrystusa, no to warto tu wspomnieć na przykład o dzieciach betlejemskich, czyli ofiarach, które Herod złożył na ołtarzu, chcąc pozbyć się ewentualnego konkurenta do jego tronu. Cerkiew serbska ma co prawda nie 6-letniego młodzieńca, a 15-letniego młodzieńca. Jest nim święty męczennik Stanko, któremu podczas okupacji tureckiej Turcy odcięli 2 ręce, gdyż w ten sposób chcieli go pozbawić możliwości czynienia na swoim ciele znaku krzyża. A ponadto bardzo wielu jeszcze mamy tego typu świętych, których niektórych znamy z imienia, niektórych wręcz nie znamy, bo na przykład całe rodziny oddawały swoje życie w męczeństwie za to, że są chrześcijanami. Tam też były dzieci.
Jeszcze chciałam dopytać to określenie świętego Gabriela, mianowicie czasami nazywamy go Zabłudowskim, nazywamy go także Białostockim, Zwierkowskim, a przez długi czas w historii nazywany był Słudzkim.
Właściwie powinniśmy go nazywać Gabriel Gowdel, gdyż takie nazwisko posiadali jego rodzice Piotr i Anastazja. Nazwa czy Zabłudowski, czy Zwierkowski, czy Białostocki, czy nawet Słudzki, ona przywiązała się do imienia świętego Gabriela ze względu na to, że w tych miejscowościach w swoim czasie spoczywały jego relikwie. Gabriel urodził się w Zwierkach, więc słusznym byłoby go nazywać Gabriel Zwierkowski, albo jak to się wtedy mówiło, Gabriel ze Zwierek. Jeżeli zaś chodzi o Zabłudowski, no to cóż, po jego śmierci w 1690 roku pochowano go na cmentarzu w rodzinnej wsi Zwierki, a po 30 latach, kiedy odnaleziono jego ciało w czasie epidemii, to ciało, kiedy spłonęła kaplica, w której zostały te relikwie umieszczone, przeniesiono jego relikwie do klasztoru, który był w Zabłudowie. Stąd też nazwa Zabłudowski. Późniejsze koleje losu doprowadziły do tego, że był on w Słudzku, a to ze względu na to, że na terenach Podlasia zaczęła bardzo silnie dominować Unia, jego relikwie przeniesiono w 1755 roku, a więc 65 lat po jego śmierci, do kolejnego klasztoru Świętej Trójcy w Słudzku i przez długi czas relikwie tam spoczywały. I tak się przyjęło, że tamtejsi chrześcijanie zaczęli nazywać go swoim, Słudzkim Gabrielem. No a dzisiaj, kiedy relikwie są w Białymstoku, myślę, że właściwą nazwą również byłoby używanie Gabriel Białostocki, święty męczennik. Zwał jak zwał, Gabriel jest zawsze świętym, zawsze męczennikiem i zawsze młodzieńcem.
Relikwie świętego Gabriela przebywały na ziemi słudzkiej ponad 100 lat. To właśnie wtedy też dokonał się ten akt kanonizacji tego świętego, zaliczenia do grona świętych. Od tego czasu cerkiew, wierni mogli się modlić do niego jako do świętego. Dlaczego tak późno?
Kult świętego na ziemiach, gdzie on się urodził, na ziemiach Podlasia, rozpoczął się praktycznie rzecz biorąc po odnalezieniu jego relikwii, a więc w 1720 roku. Z tym, że był to taki kult, nazwijmy to miejscowy. Kanonizacja świętego, czyli zaliczenie go w poczet świętych, miała miejsce 100 lat później, w 1820 roku. Wtedy przez ziemię Podlasia, Polesia właściwie rzecz biorąc, przejeżdżał do Moskwy patriarcha Konstantynopola Grzegorz V i on właśnie ogłosił akt kanonizacji i miało to miejsce, tak jak powiedziałaś, w Słucku. I był taki moment w historii relikwii świętego Gabriela, że one w pewnym sensie zaginęły, tak to można określić. One były w klasztorze w Słucku, a później, kiedy wybuchła rewolucja, nazywamy ją październikową, te relikwie zostały przeniesione do Mińska, do Muzeum Ateizmu i przez długi czas w tym muzeum się znajdowały. Praktycznie rzecz biorąc do 1944 roku, kiedy to III Rzesza napadła na ówczesny Związek Republik Radzieckich i staraniem prawosławnej ludności Mińska udało się te relikwie w czasie tej zawieruchy przenieść, przetransportować, no można powiedzieć schować w klasztorze w Grodnie. I te relikwie w tym Grodnie przebywały praktycznie rzecz biorąc do 1992 roku, kiedy to z błogosławieństwa dwóch biskupów, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy i arcybiskupa wołkowyskiego Walentyna, przeniesienie miało miejsce we wrześniu, w dniach 21-22. Wówczas relikwie złożono w takiej ciemnobrązowej, dębowej trumience z przeszklonym wiekiem i umieszczono je w katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku, w południowym skrzydle, w tym miejscu, gdzie i obecnie się one znajdują. A później, kiedy relikwie już były u nas, kiedy bardzo wiele osób przyjeżdżało tutaj, by im złożyć cześć i szacunek, pomodlić się u raki świętego Gabriela, sukcesywnie, jakby to powiedzieć, druga Pascha, bo tak nazywano przeniesienie we wrześniu 1992 roku, spowodowała, że młodzież nasza, zrzeszona w Bractwie Młodzieży Prawosławnej, przyjęła Gabriela za swego patrona. I od tego czasu sukcesywnie kult świętego Gabriela rósł w naszym społeczeństwie. Zresztą może nie tyle rósł, on się odnawiał.
Kiedy sięgamy do tego roku 1992, chociaż już wyrosło kolejne pokolenie, które przychodzi do świętego Gabriela, ale kiedy relikwie przybyły tutaj do Białegostoku na Podlasie, gdzie ojciec je powitał?
No cóż, w tamtym czasie byłem jeszcze osobą świecką, świeżo upieczonym studentem, który zakończył Moskiewską Akademię Duchowną i jako parafianin Wasilkowa tam też spotykałem relikwie w Wasilkowie. U nas, jak dobrze pamiętam, był molebień. W ogóle spotykaliśmy relikwie przed Wasilkowem, tam gdzie dzisiaj jest prawosławny cmentarz i takim kresnym chodem, procesją były one prowadzone do cerkwi. W cerkwi był molebień i przez kilka godzin ludzie mieli możliwość przyłożyć się do relikwii, ucałować świętego, a następnie te relikwie ruszyły w dalszą drogę i z tego co pamiętam, kolejnym przystankiem była cerkiew na Wygodzie. No w ogóle ten czas 1992 roku, wrzesień, to bym mógł powiedzieć, był czas błogosławiony. No bo jak zebrać było 120 tysięcy osób w jednym miejscu, w sumie aż na dwa dni? A później przecież do relikwii przyjeżdżały niemalże co wtorek, bo wtedy był naznaczony akafist ku czci świętego Gabriela, jako że 21 września był wtorkiem. I z tego powodu do dzisiaj, we wtorek, czyli w dzień przeniesienia relikwii, celebruje się w soborze akafist do świętego Gabriela. I na ten akafist przyjeżdżałem po kilka autokarów. Dzisiaj to już troszkę niestety osłabło, jeśli tak to można określić. Być może spowszedniał nam święty męczennik Gabriel, ale w tamtym czasie to był... nie darmo nazwaliśmy ten czas drugą Wielkanocą, drugą Paschą roku 1992.
No właśnie, to było niesamowite, jak wiele osób gromadziło się we wtorek przed moszczami. Wiele młodzieży tutaj przychodziło i to było co tydzień. I przebywanie właśnie relikwii świętego Gabriela odegrało znaczącą rolę dla samego prawosławia.
Tak, ono skonsolidowało nasz naród, naszych wiernych. Powiedzmy sobie szczerze, to były czasy, kiedy padał komunizm, a wcześniejsze czasy były czasami, kiedy wręcz zabraniano. Wiele przykrości czyniono naszym dziadkom, naszym rodzicom, ze względu na to, że chcieli uczęszczać do cerkwi na nabożeństwa. Być może to jest dzisiaj niezrozumiałe, bo to już 34 lata minęło od tego czasu, a więc można powiedzieć, że ktoś, kto się urodził w 92 roku, jest już dzisiaj dorosłą osobą. Więc praktycznie całe pokolenie nie miało możliwości spotkać się z sytuacją, kiedy relikwii nie było w Polsce. Ale ci, którzy mają troszkę więcej lat, oni mogą powiedzieć, że ten czas i sprowadzenie relikwii do Polski naprawdę odegrało kluczową, bym powiedział, rolę. Po pierwsze, w konsolidowaniu starszych wiernych, z dzisiejszego punktu widzenia starszych, ale również w konsolidowaniu młodzieży, bo praktycznie rzecz biorąc, dzięki relikwiom, myślę, tak bym dzisiaj to ocenił, nasza młodzież potrafiła się zrzeszyć w coś takiego jak Bractwo Młodzieży Prawosławnej, co na tamte czasy wcale nie było tak oczywiste.
Ale również dzisiaj, kiedy się patrzy właśnie wokół Raki świętego Gabriela, gromadzą się dzieci, gromadzi się młodzież.
Tak, to prawda. I dlatego też mamy dzisiaj, nazwijmy to, taki układ, a nie inny, że relikwie przebywają w Białymstoku, w katedrze od miesiąca września do miesiąca maja, czyli ten czas, kiedy młodzież i dzieci uczęszczają do szkoły i mogą oni w związku z tym prosić świętego Gabriela o pomoc, o to, by ich wspomagał w nauce. Zaś od maja do września relikwie są przewożone do rodzinnej wsi, do Zwierek, do klasztoru w Zwierkach, który to klasztor jest swego rodzaju takim ala pomnikiem poświęconym w cześć świętego Gabriela, a wówczas, w tym czasie nazwijmy to letnim, do soboru świętego Mikołaja przywozi się tą ciemnobrązową, dębową trumienkę z cząsteczką relikwii świętego Gabriela, w której przewieziono relikwie do Polski z Grodna.
Ze żywotu świętego Gabriela wiemy, że jego odnalezieniu relikwii towarzyszyło powstrzymanie epidemii, ale też i cudowne uzdrowienia. Czy dzisiaj ojciec zna takie cudowne zdarzenia przy relikwiach świętego?
Jeżeli chodzi o uzdrowienia, to w Słucku, kiedy tam przebywały relikwie, była prowadzona taka księga, w której zapisywano cuda uzdrowień za wstawiennictwem modlitwy przy relikwiach świętego Gabriela. Niestety ta księga do nas nie dotrwała, ale mamy pięć pozycji z tej księgi, które zostały zapisane w ówczesnych wiadomościach cerkiewnych. Część z nich jest w wiadomościach litewskich, a część z tych cudów jest w wiadomościach grodzieńskich. W dzisiejszym czasie takiej księgi się niestety już nie prowadzi, aczkolwiek mam informację, że cuda dzisiaj przy relikwiach też się dzieją. Najlepszymi świadkami tego mogą być siostry zakonne ze Zwierek, które tutaj przy relikwiach dyżurowały i do których przychodzili ludzie, opowiadając im o tych problemach, które mieli i o tym, w jaki sposób te problemy w cudowny sposób zostały im na przykład uleczone.
Ojcze, już tak na zakończenie. Czym jest modlitwa do świętego w świetle modlitwy do Boga zatem?
Myślę, że najprościej na to pytanie byłoby odpowiedzieć w ten sposób, czym jest modlitwa. Modlitwa jest to przecież nie tyle, uczą nas tego w przedszkolu i w szkole, że to rozmowa z Bogiem. Ja bym powiedział więcej. To jest nie tylko rozmowa, ale to jest prośba. Mając pewne problemy, z którymi nie możemy sami sobie poradzić, kierujemy swoje myśli do kogoś, kto jest wszechmogący. A skutkiem tego, skoro on jest wszechmogący, ma możliwość zaradzić naszym problemom. Wówczas nazywamy to cuda. A święci to tacy ludzie, których postawiono nam jako przykład. Czyli to, co oni robili w swoim życiu, gdy my będziemy ich naśladować, mamy możliwość doświadczyć tego samego. Tak jak oni doświadczali cudów w swoim życiu, tak my możemy doświadczyć podobnych cudów w naszym życiu. Więc można powiedzieć, że święci są takim jakby drogowskazem, wzorcem, a mówiąc inaczej, orędownikiem. Czyli kimś, kto się może za nas wstawić dodatkowo jeszcze swoją modlitwą u tegoż wszechmogącego Boga.
Czy to, że relikwie świętego Gabriela zachowały się, nie uległy rozkładowi, oznacza, że jest większym świętym niż pozostali?
Ależ oczywiście, że nie. On jest równie wielkim świętym jak każdy inny. No, jedyną gradacją, którą tutaj możemy zastosować, to jest Matka Boża. Ona dostąpiła możliwości bycia matką naszego Zbawiciela. Drugim świętym, o którym możemy powiedzieć, że jest nieco wyższy, to święty Jan Chrzciciel, o którym sam Chrystus powiedział, że wśród tych, którzy narodzili się z kobiety, święty Jan jest najważniejszy, najwyższy. A wszyscy inni urodzili się tak samo jak i my, czyli z grzechem pierworodnym i tylko ich zasługi życia doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy ich nazywać świętymi. Zostali kanonizowani. Być może ktoś, kto dzisiaj słucha tej audycji, za jakiś czas przez cerkiew też będzie obwołany świętym. Tego życzę wszystkim.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.